Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy na antenie Radia Maria. Czas na rozmowy niedokończone. A dzisiaj naszym tematem rozmów będzie etos chłopski, programem moralnego odrodzenia polskiej wsi. I w naszym studiu w Godziszowie serdecznie witamy naszych gości. Jest z nami pan senator Jerzy Chruścikowski, ojciec doktor Roman Jusiak, pani profesor doktor habilitowana Krystyna Hałas, pan Ryszard Zarudzki, pan Antoni Skóra oraz pan redaktor Michał Grabianka i jest również ksiądz proboszcz Józef Krawczyk. Prosimy panie Michale, przekazujemy głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie wszystkich zaproszonych gości na naszym dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Zacznę cytatem Witosa. Chłop polski zachował ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do tego, by stworzyć państwo. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Dlatego dzisiaj chcemy mówić o tym etosie chłopskim, chcemy mówić o sprawach ważnych dla polskiej wsi, które mogą stać się przyczyną do odrodzenia się naszej tożsamości wiejskiej, naszych warunków życia na wsi, odrodzenia tego, co stanowiło siłę naszego dziedzictwa narodowego, którym są chłopi, są rolnicy, są ludzie pracujący na ziemi. I myślę, że to, co udało się w dotychczasowych pracach naukowych zebrać, to przede wszystkim praca profesora Styka, Chłopski świat wartości, ale również praca pani profesor Hałas dotyczących pracy z młodzieżą w zakresie wartości tych na wsi. Jak również pracę ojca doktora habilitowanego, który jest dzisiaj z nami. Mamy więc wiele różnych możliwości znalezienia odpowiedzi, co można robić i jak można robić. 15 lat temu biskup Roman Andrzejewski rozpoczął rekolekcję dla rolników zadania, dziedzictwo i zadania polskiej wsi, które były tematem tamtych rekolekcji. Od tamtego czasu minęło 15 lat. My ciągle poruszamy się w zagadnieniach, natomiast szukamy odpowiedzi, jak te wartości moralne, jak te wartości chłopskie urzeczywistnić, wprowadzić w życie. I dlatego się cieszę, że są z nami kanonik Józef Krawczyk, który powiedział: Michał, dosyć tej dyskusji na temat dopłat i integracji gospodarczej rolników, a zacznijmy mówić o wartościach szczególnie chrześcijańskich. Dlatego witając księdza kanonika, może dwa słowa bym prosił. Na początek, jako proboszcza tutaj, no najważniejsze osoby w tych rekolekcjach.
No nie, to troszeczkę pan Michał przesadził, że jestem najważniejszą osobą, ale to zostawmy. Etos, czyli wartości, budowanie na wartościach, to jest czyli zaczynanie od fundamentów, bo kiedyś przed laty arcybiskup Tokarczuk właśnie o tym wspomniał, że ale to było coś takiego w takim sensie, że jeśli stróż pilnuje zakładu pracy, to kto będzie pilnował stróża, jeśli nie będzie etosu i wartości. I dlatego to jest fundamentalne, to nie jest odkrywanie przecież Ameryki, to wszyscy o tym wiemy, w zasadzie chyba większość ludzi o tym wie. To nie jest, mówię, odkrywanie Ameryki, ale jest to tak istotne, że w sytuacji współczesnego świata, w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, wydaje się, to jakiś powrót do korzeni jest konieczny.
Proszę państwa, pani profesor Krystyna Hałas pracuje od bardzo dawna z młodzieżą, świat wiejskich wartości, źródłem mojego wzrastania. Ja może przeczytam tylko fragment jednej wypowiedzi jednego ucznia i poprosimy panią profesor o wskazanie tych spraw, które są na dzień dzisiejszy jej zdaniem dla młodzieży bardzo ważne. Życie i praca na wsi są ściśle związane ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Rolnicy dobrze wiedzą, że ich praca byłaby nic nie warta i daremna, gdyby sprzysięgły się przeciwko nim żywioły. To odczucie i świadomość swojej znikomości w świecie bardzo silnie odczuwanej przez rolników wywierają olbrzymi wpływ na zachowania i stosunek do Boga. Dzieje się tak z tego względu, że w kulturze polskiej wsi siły przyrody niezwykle często kojarzone są z Bożą karą lub Bożą pomocą. Każdy, kto dorastał w tym środowisku, ma z pewnością mniejsze kłopoty z połączeniem tego, co mówi nauka i tego, co mówi religia. Na wsi nie istnieje podział na takie poglądy. Świat jest po prostu światem, nierozerwalną całością złożoną z małych, lokalnych światów. Pani profesor, te prace, świat wiejskich wartości, które są przez panią drukowane, są dowodem na pracę wychowawczą wśród młodzieży. Może parę słów na ten temat.
Tak. Tutaj pięknie już ksiądz proboszcz już powiedział, że podstawą etosu są wartości. Ale proszę państwa, z wartościami pewne zagadnienia wokół wartości trzeba uporządkować. Pierwsze pytanie podstawowe, co to jest wartość? Trzeba mieć świadomość, że jest wiele definicji wartości w ujęciu psychologicznym. Inaczej te definicje brzmią w ujęciu socjologicznym, ekonomicznym. Nas, pedagogów i wychowawców, interesuje przede wszystkim definicja pedagogiczna wartości, która to definicja wskaże nam zarówno postawę nauczyciela, jaka powinna być, jak również ten efekt końcowy wychowania ku wartościom. W związku z tym proponuję przyjąć definicję wartości jako to wszystko, co cenne i ważne dla jednostki i społeczeństwa oraz godne człowieka, co prowadzi do integralnego rozwoju, do pełni człowieczeństwa, stanowi podstawę lub istotny punkt odniesienia w uznaniu czegoś za dobre lub złe. Pragnę podkreślić, że w tę definicję jest wpisana istota człowieka. Są wpisane podstawy antropologiczne człowieka. Bardzo ważnym pytaniem, nurtującym nas wszystkich, jest pytanie, ku jakim wartościom wychowywać młodzież. I na ten temat są pozorne tylko dyskusje i problemy, gdyż przyjmując koncepcję osoby ludzkiej, odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta i wydaje mi się przejrzysta. I tę odpowiedź staram się realizować w pracy z nauczycielami, z dyrektorami, z uczniami gimnazjów, zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z małych miast i wsi, które to stowarzyszenie założyłam i jestem opiekunem naukowym. Otóż odpowiedź na pytanie, ku jakim wartościom wychowywać młodzież, brzmi: pierwszym tym horyzontem aksjologicznym będą wartości opisujące istotę osoby ludzkiej. One to budują pełnię człowieczeństwa. Do tych wartości należy zaliczyć godność osoby jako pierwszą podstawową wartość wychowawczą. Następnie rozumność człowieka i jego mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości i zdolność do transcendencji. I to w naszych szkołach stanowi ten pierwszy horyzont wychowania. Drugim horyzontem aksjologicznym są wartości związane z warstwami rozwojowymi człowieka. My wychowujemy człowieka zintegrowanego. Dążymy do pełni jego rozwoju. Ten cel osiągamy poprzez urzeczywistnianie wartości związanych z poszczególnymi warstwami, a w związku z tym wartości związane z warstwą biologiczną, biorąc oddolnie, i warunkujące jej rozwój. wartości związane ze sferą psychiczną, wartości związane ze sferą społeczną, ze sferą kulturową i wreszcie ze sferą światopoglądową, jako te wartości najwyższe, ostateczne. To jest coś bardzo, bardzo istotnego, ponieważ ten drugi horyzont rozszerza nam pole tych wartości. Trzecim horyzontem wychowawczym są wartości, które określają tożsamość środowiska wychowawczego. Dziecka nie można oderwać od korzeni. I tu na uwagę w moich szkołach wiejskich zasługują wartości wiejskie. One są zintegrowane, one są z poszczególnymi, z tymi dwoma horyzontami aksjologicznymi, które wymieniłam i stanowią szczegółową ich egzemplifikację. Do tych wartości wiejskich należą godność rolnika, ziemia, gospodarstwo rolne, gospodarstwo domowe, przyroda, kultura ludowa, a praca na roli. I to jest ten trzeci krąg wychowawczy, który staramy się urzeczywistniać w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Na dzień dzisiejszy posiadamy 8 tomów książek napisanych przez młodzież Świat wiejskich wartości, źródłem mojego wzrastania. Żeby wychowywać, pierwszym krokiem jest budzenie świadomości wartości, dostarczanie tej młodzieży wiedzy o istocie wartości. Nauczyciel, spotykając dziecko, które zachowuje się, powiedzmy, w sposób naganny, powinien mu powiedzieć: dziecko, niegodnie się zachowujesz, prawda? Ale taka powinna być uwaga pierwsza. Natomiast, proszę Państwa, no jak można zwrócić się do dziecka w ten sposób, jeśli dziecko nie wie, co to jest godność, a w związku z tym wyposażamy naszych uczniów w wiedzę o tych wartościach. Edukacja aksjologiczna jest podstawowym tutaj celem naszej pracy. Stąd proszę zwrócić uwagę, szkoła wiejska żyje w przyrodzie, prawda? Jest to wielka wartość. Wielka wartość, która stanowi ogromny czynnik rozwoju dziecka. W tej chwili dysponujemy 11 tomami książki napisanej przez młodzież. Książki o charakterze naukowo-badawczym w zakresie przyrody. Książki recenzowane są przez znanych profesorów, doktorów wyższych uczelni. A więc zadaniem naszym jest właśnie wzbudzić potrzebę dziecka poznania przez eksperyment, poznania przez doświadczenie naukowe, budzić tą świadomość wielkich wartości, ale przez działanie.
Pani profesor, to co piszą dzieci w czasie, w tych pracach, współpracują z Wami w zakresie pokazywania, czym są dla nich wartości. Te prace pokazują, że te dzieci wzrastają jednak w pewnym świecie wartości. Że ten świat wartości w domach rodzinnych, on jeszcze istnieje i że to, o czym pani przed chwilą mówiła, ukształtowane jest przez pracę rolnika w gospodarstwie i w kontakcie z przyrodą.
Tak, tak jest, ale też muszę tutaj podkreślić, że nasze szkoły, jednym z głównych zadań naszych szkół jest edukacja aksjologiczna, prawda? Więc my budzimy świadomość, że istnieją wartości i stawiamy zadanie ich urzeczywistniania w swoim życiu przez dziecko. Proszę Państwa, wychowanie rozpoczyna się w domu rodzinnym. A więc daleko idąca współpraca i edukacja aksjologiczna również rodziców w tych zakresach wartości, które tutaj wspominałam. Najbardziej cenią sobie tą edukację aksjologiczną rodzice. Spotykamy się z ogromną wdzięcznością, ponieważ jak ci prości rodzice nam mówią, wreszcie mamy o czym rozmawiać z nauczycielami. Nie tylko o tym, że nasze dziecko zachowuje się nieprawidłowo, że ma trudności, że ma sukcesy, ale my możemy rozmawiać o procesie wychowania, o codziennym naszym życiu, o rozwoju naszych dzieci, o kreowaniu też życia rodzinnego naszego. A więc poprzez tą edukację aksjologiczną tą edukację aksjologiczną obejmujemy nie tylko naszych uczniów, ale również rodziców, po to, by ich podtrzymać w tej godności. Zawsze rodzicom i uczniom mówimy w naszych wiejskich szkołach, proszę zwrócić uwagę, który zawód na kartach Pisma Świętego jest tyle razy podkreślany, eksponowany, afirmowany, jak zawód rolnika. To zawód rolnika tam się znajduje. Stąd płynie jego wielka godność i powinniśmy być z tego niezwykle dumni. Dziecko wiejskie powinno być dumne z tego, że jest dzieckiem rolnika, prawda? Bo we własną godność osobową jest wpisana ta godność rolnika, godność zawodowa jego rodziców.
Panie profesor, dotknęła bardzo ważnych spraw związanych z godnością, ale również z tym, że na kartach Pisma Świętego zawód rolnika, czyli rolnik, jest bardzo mocno eksponowany poprzez samo dzieło stworzenia już. I potem dalej patrząc na to, jak rolnik był spostrzegany. Dla chłopa polskiego, który był otaczany w różnego rodzaju aspektach własnościowych, a więc głównie najpierw chłopa ściźniany, to przede wszystkim Pan Bóg i jego wielkość utożsamiana z ziemią i ze sposobem gospodarowania. Wokół tej ziemi zaczęła tworzyć się sprawa rodziny. I to wszystko, co służyło wzrastaniu poprzez religię, poprzez świadomość katolicką czy chrześcijańską na naszych terenach, to była przede wszystkim sprawa związana z możliwością wychowywania poprzez wiarę katolicką i tworzenia tożsamości, czyli tradycji tej, która dawała podstawy do pewnych spraw związanych z tożsamością rolników. Proszę ojca, ojciec bardzo dużo tutaj dopracowywał się spraw związanych z myślą ludową, ale bo tutaj leży taka książka mądra, której jeszcze nie widziałem, powiedzmy szczerze. Natomiast wydaje mi się, że musielibyśmy jednak dotknąć tych spraw związanych z życiem duchowym, czyli z tożsamością Boga w otoczeniu wsi, otoczeniu tego, co stanowi pracy na roli.
Odpowiadając na pytanie pana redaktora i nawiązując do tego, co pani profesor powiedziała, myślę, że najpierw dobrze byłoby, żebyśmy troszkę skupili się wspólnie tu obecni wszyscy dyskutanci nad tym pierwszym określeniem. Etos chłopski, jak byśmy to rozumieli? Oczywiście w literaturze przedmiotu możemy podawać różne określenia, definicje. Ja bym to ten etos troszkę widział tak po chrześcijańsku, w tym rozumieniu pojęcia, które obecnie niestety jest rugowane również z literatury naukowej, jako powołanie. Tak jak mówimy o powołaniu, powiedzmy, lekarza, jako powołaniu nauczyciela, tak zastanówmy się nad właśnie, jakie jest powołanie człowieka, który mieszka na wsi, jest rolnikiem. Myślę, że to, co jest charakterystyczne, nawiązując do tego, co pani profesor mówiła o wartościach, że i pan redaktor, taką zasadniczą sprawą, jeśli chodzi o ludzi pracujących na wsi, rolników, i ustalając te wskaźniki, elementy tego etosu, to ich przywiązanie i umywanie ziemi. Starsi na pewno pamiętają, jak kiedyś polski rolnik kochał ziemię, jakie było przywiązanie do ziemi. Jak nawet w różnych takich tam przekazach mówiło się, żeby były najgorsze czasy, nie wolno polskiej ziemi, własnej ziemi sprzedawać, bo to jest ziemia rodzinna, to jest ziemia nasza. Więc taką cechą charakterystyczną w tym etosie polskiego rolnika, chłopa, widziałbym przywiązanie do ziemi. Następnie, co już tu padło, szacunek do rodziny. Szacunek do rodziny, związanie z rodziną. My w KUL-u tam prowadzimy różne badania, jeśli chodzi o rodzinę. I to jest charakterystyczne, że młodzież z wiosek, wbrew pewnym współczesnym, powiedzmy, modom, jest tak jak gdyby bogatsza wewnętrznie. Jeżeli się rzetelne badania przeprowadza, to młodzież na wsi ma ogromny szacunek, na przykład większy szacunek niż młodzież w mieście. Tu nie chodzi o takie szczegóły. Jeśli chodzi o wartości, My sobie musimy uświadomić, pan redaktor na wstępie podał różnych autorów, socjologów, profesora Styka, jeszcze innych tu z tych rejonów, profesor Edward Ciupak też pisał o rodzinie, ale to, przepraszam, o rolnikach, o kulturze religijnej wsi, ale to są ujęcia socjologiczne. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że te badania socjologiczne bardzo często są prowadzone według pewnego paradygmatu bardzo zewnętrznego. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla etosu chłopskiego, to naturalne nastawienie na transcendencję, na Boga. Ponieważ człowiek, który pracuje na rolnym, tu są panowie, którzy są rolnikami, to myślę, że na ten temat mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Człowiek, który pracuje na roli, jakoś ma łatwiejszą możliwość przeżycia bliskości Boga. I to jest najistotniejszy element w religijności. Bardzo często mówiąc o religijności ludzi na wsi, tak jak gdyby ją dyskredytuje się w stosunku do inteligencji, do religijności inteligencji czy ludzi w mieście mieszkających. Tymczasem religijność na wsi ma swoje walory. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, otwarcie na Boga, na transcendencję. Cechą polskiej religijności jest to, co dzisiaj pięknie ksiądz biskup mówił w kazaniu w czasie mszy świętej. Właśnie rodzina i umiłowanie Matki Bożej. Mamy tyle sanktuariów. Jasna Góra, Kalwaria, Leżańsk, wiele, wiele. Janów Lubelski tu w pobliżu. Więc to jest cechą religijności, czy etosu chłopskiego, powiedziałbym ogólnie. Umiłowanie ziemi, następnie szacunek do rodziny, takie podmiotowe traktowanie wszystkich, bo każdy jest tu ważny, i troska o dobro wspólne. Dobro wspólne najpierw rodziny, a także społeczności lokalnej i w konsekwencji dobro wspólne całej naszej ojczyzny.
Przewodnicy, ale ja myślę, że też trzeba dołożyć pracę, bo praca w gospodarstwie rolnym jest... To, co ojciec zauważył, jest powołaniem. To nie jest zwykłe robienie czegoś dla czegoś, tylko to jest służba dla drugiego człowieka w przetwarzaniu tego, co Pan Bóg rolnikowi dał. Dalej idąc w aspekcie wiary naszej katolickiej, bo przecież wiara jest podstawą życia ludzi na wsi i ona jest dosyć, zresztą o tym ksiądz może powiedzieć, ona jest wyznacznikiem pół roku, w porach roku, w których rolnik się obraca. I tradycja ludowa, czy tradycja chrześcijańska na wsi, to jest tradycja wszelkich działań związanych ze świętami, które bardzo mocno wpoiły się w kulturę ludową i dzisiaj jak na przykład próbujemy coś odtwarzać na wsi, to zaczyna się wracać do tych wszystkich tradycji, do tych wszystkich obrzędów kulturowych, które stworzyli rolnicy czy chłopi w czasie swojej egzystencji.
Jak najbardziej, zgadzam się. Przy czym to pierwsze może określenie było takie kontrowersyjne, praca. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że praca w rozumieniu chrześcijańskim, bo sama praca może być elementem, wiemy, w obozach koncentracyjnych i ludzie musieli pracować, więc praca, która nie jest ukierunkowana na Boga, która jest tylko nastawiona, tak niestety, współcześnie też się dzieje to i w zakładach przemysłowych i niestety również w rolnictwie, to możemy mówić o czym wiemy wszyscy, producenci, już się nie mówi, praca na roli, praca dla dobra rodziny i społeczeństwa, tylko producencje, tworzenie, więc to, co pan powiedział, jak najbardziej, bo ten aspekt drugi, na który pan zwrócił uwagę.
Mogę się wtrącić, proszę ojca.
Proszę bardzo.
To, co mówił papież Jan Paweł II, błogosławiony. Ewangelia pracy, prawda?
Ewangelia pracy,
to jest istotne.
Natomiast to, co pan redaktor na co zwrócił uwagę, w czym całkowicie się zgadzam, że w tym etosie pracy na roli jest odniesienie do Boga i te wszystkie tradycje, święta, jakie również święta teraz zbliżające się Bożego Narodzenia, na wsi mają ogromne bogactwo kulturowe, wartości i na wsi praca dotychczas była wiązana z tym powołaniem, o którym tu mówimy, że to jest żywiołowi powołanie bronią człowieka, że człowiek na wsi jest jak gdyby przez Pana Boga zaproszony do tego, żeby kreował tę rzeczywistość. I na wsi to łatwiej zrozumieć niż w zakładzie pracy, gdzie człowiek ma konkretne zadanie do wykonania i on to realizuje i staje się tak jak gdyby trybikiem w maszynie. A na wsi człowiek jest twórcą. Jest, jak rolnik dobrze zadba o swoją rolę, to ma lepsze efekty. Oczywiście musi dbać, musi kochać tę ziemię i również to, co na tej ziemi rośnie.
Ale musi też mieć świadomość, że jego praca służy życiu.
A.
Że nie jest pracą puszczoną gdzieś tam w przestrzeń, tylko do konkretnego człowieka, która ma dać temu konkretnemu człowiekowi możliwość egzystencji.
Jak najbardziej, to jest słuszna uwaga. Tu jeszcze można dodać, że człowiek pracujący w naturalnych warunkach, czyli rolnicy, tak jak ja dostrzegam, ja pochodzę z wioski i mam ogromny szacunek do wsi i wiem, jakie bogactwo wartości ma wieś. I ludzie, tu już padło, pani profesor na to zwróciła uwagę właśnie, że młodzież wypowiadając się podkreśla i to jest budujące i to jest piękne, że są wychowawcy, nauczyciele na wsi, duchowni, kapłani również, którzy potrafią u tych dzieci i młodzieży zaszczepić szacunek do pracy na roli i do bycia na wsi. Bo jak powiedziałem, życie na wsi ma ogromny walor duchowy, że tu łatwiej niż gdzie indziej jest jak gdyby wejść w kontakt z Panem Bogiem. Stąd też ludzie na wsi, w mojej ocenie, bardzo często są mądrzejsi taką mądrością, to co mówi chłopską. Bo to jest takie widzenie spraw tego świata w kontekście Bożym. Drugi element ubogacający bardzo, według mnie, przeżycie religijne, bo musimy pamiętać, że jeżeli mówimy o etosie chłopskim, to wśród tych różnych wartości, które pani profesor wymieniła i które już tu powiedzieliśmy, jak umywanie ziemi, rodziny, ojczyzny, troska o dobro wspólne, rodziny i państwa, to jest jeszcze, powiedzmy, ten element emocjonalny. Są takie trendy, jeśli chodzi o analizowanie religijności, że ona bardzo, że niektórzy mają tendencję przewartościowania intelektu. Natomiast człowiek jest taką złożonością, że jest rozum i są uczucia. I w religii musi być to duchowe odniesienie do Pana Boga, również emocjonalne. Co w religijności wiejskiej dostrzegamy?
Ksiądz kanonik zwrócił uwagę na Ewangelię pracy w aspekcie Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja tylko bym przypomniał Tarnów. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu.
Tak, zgadza się, bo często mówi się o, nawiązując do Księgi Rodzaju, że w pewnym sensie praca jest przekleństwem, bo był raj po grzechu, czyńcie sobie ziemię poddaną wcześniej, ale później ciężko musi człowiek pracować. Jest to zapisane w Księdze Rodzaju. I niektórzy wyciągają z tego taki właśnie wniosek, że jest to praca jest przekleństwem. I właśnie tutaj, co pan Michał wspomniał, o czym pan wspomniał, słowa Ojca Świętego, przypatrzcie się powołaniu waszemu, zaczerpnięte z Pisma Świętego, nawiązują właśnie do tej Ewangelii pracy, że praca jest czymś radosnym. Praca jest Ewangelia, czyli radosna nowina o pracy. Czyli to całkiem inne spojrzenie. Praca jako tworzenie, jako radosne przeżywanie, jako budowanie, jako przetwarzanie, tworzenie, czyli jakby udział w dziele Stwórcy.
Panie profesor, w tych wszystkich pracach, w tych młodzieży, która, no jak pani powiedziała, 7 tomów tego wyszło już, na jakie elementy tych wartości pani profesor widzi, no są one takie upowszechnione, to znaczy występują w szerszym kręgu?
No to, co proszę państwa powiedziałam, we wszystkich pracach podkreślane, eksponowane są godność rolnika. Młodzież podkreśla dumę, że jest dzieckiem rolnika. Właśnie pracę na roli. Ile praca w gospodarstwie rodziców daje im zadowolenia, radości, poczucia ofiarności, poczucia, no powiem może za dużym słowem, czynu, ale tak jest, działania moralnie dobrego. Podkreślają wartość przyrody, jaką ważną funkcję w ich życiu pełni przyroda, jak przeżywają to piękno przyrody, czym te przeżycia dla nich są, jakim wielkim oddechem psychicznym. Podkreślana jest rodzina. Podkreślany jest szacunek dla rodziców, dla ich trudu. A więc te wszystkie wartości młodzież stara się urzeczywistniać i pisze też, w jaki sposób to robią. W jaki sposób to robią.
Pani profesor, a sprawy związane właśnie z religią, sprawy związane z utożsamianiem się, z powołaniem, z Panem Bogiem, czy te sprawy również są w jakiś sposób artykułowane?
Ależ tak. Podkreślany jest cały proces wychowania religijnego. Młodzież opisuje bardzo ważną rolę dziadków, babć, innych członków rodziny, swojego starszego rodzeństwa, rodziców. Cały ten proces wychowania religijnego jest niezwykle ceniony przez młodzież i eksponowany sposób, w jaki odbywa się wychowanie w rodzinie. Mówiąc o wychowaniu ku wartościom, musimy podkreślić, że pierwszą szkołą wychowania religijnego jest rodzina. I w ogóle wychowania ku wartościom. Tam się rozpoczyna.
Czy mam rację, że na wsi jest jakby łatwiej przeżywać te wartości i wychowywać do wartości, bo właśnie co pani profesor wspomniała, rodzina wielopokoleniowa, że obcowanie z przyrodą, że jest to naturalne środowisko człowieka, bardziej nie chcę tutaj jakoś umniejszać miasto, ale myślę, że jest łatwiej tak wychowywać do wartości właśnie na wsi.
Proszę ojca, ta religijność, to wzrastanie w kontekście właśnie kontaktu z Panem Bogiem jest takim bardzo poważnym chyba czynnikiem, który utożsamia tą młodzież ze swoim pochodzeniem.
Niewątpliwie tak, oczywiście, bo każdy z nas nawiązuje do środowiska, w którym się kształtował. To, co pani profesor tu podkreślała, i ksiądz, rodzina, środowisko lokalne, czyli parafia, wioska. W mieście ludzie bardziej są anonimowi. Są parafie, gdzie i w mieście tworzy się wspólnoty, ale na wsi jest to, powiedzmy, jak gdyby bardziej naturalny proces. I jeżeli jest harmonia pomiędzy, na co pani profesor zwróciła uwagę, wychowaniem w rodzinie i w tym szerszym środowisku lokalnym, jakim jest parafia, i środowisko szersze, powiedzmy otoczenie wioskowe, wioska, to wówczas łatwiej przyjmować te wartości. Jeżeli mówimy tu, że etos chłopski ma być programem moralnego odrodzenia polskiej wsi, to rzeczywiście próbujmy no, jakoś doprecyzowywać i przenosić się na praktykę. Tu mamy panów, którzy pochodzą, pracują na wsi. Myślę, że panowie podzielą się swoimi jakimiś tu doświadczeniami, jeśli chodzi właśnie o ten proces przekazywania tych wartości i kształtowania etosu rolnika, etosu człowieka wsi. Ja bym powiedział nawet szerzej, bo rolnik to jest ten, co pracuje na roli. Natomiast środowisko wiejskie w tej chwili jest, powiedzmy, tak statystycznie biorąc, może się troszkę pomylę, ale około 30% już na wsi mieszka ludzi niepracujących na roli. Co jest charakterystyczne, na przykład jest taka tendencja socjologiczna, ucieczka z dużych miast do okolicznych wiosek. To na przykład w Lublinie możemy obserwować, że zamożniejsi mieszkańcy miast przenoszą się na wieś, dojeżdżają do pracy, do miasta. Więc to jest takie jakby szersze zagadnienie i na to też zwracałbym uwagę, żeby nie tylko do tych, którzy pracują na roli, tylko tak szerzej troszkę środowiska wiejskiego.
No, byłbym tu kontrowersyjny z ojcem w sprawach powrotu ludzi z miasta na wieś, z uwagi na to, że już ja na audycjach rolniczych miałem problemy, które mówiono mi, że na przykład śmierdzi wieś ludziom, którzy z miasta wracają, krowy, świnie i tak dalej. Ale nie na ten temat chciałem mówić. Natomiast to, co na co ojciec zwrócił uwagę. Ja organizując Związek Solidarność Rolników spotkałem się z Józefem Bodziszkowskim z niedaleko Jabłonowa i on mi powiedział, że jego całe rolnictwo to jest rolnictwo ukierunkowane na Pana Boga. Że on widzi w swoim rolnictwie ekologicznym możliwość realizacji woli Bożej.
Tak.
I rolnictwo ekologiczne jest najbliżej rolnictwa naturalnego, rolnictwa tego, które chciał Pan Bóg stworzyć. Dlatego jest wśród nas rolnik ekologiczny, który jest w stanie powiedzieć Państwu, jak w jego odczuciu, jego ciężkiej pracy, bo praca rolnika ekologicznego jest bardzo ciężką pracą, wygląda świat tych chłopskich wartości. Bardzo prosimy, pan Zarudzki Ryszard.
Prowadzę gospodarstwo rolne już od 25 lat. Najpierw prowadziłem metodami konwencjonalnymi, ale ze względu nie bardzo mi się to podobały, te uprawy, bo na początku nasz rejon słynął z uprawy tytoniu. Ale to jest, jak to się mówi, produkowanie trucizny. Nie podobało mi się to. I od 10 lat prowadzę gospodarstwo metodami ekologicznymi. Jest to uprawa naturalna, nie ma nawozów sztucznych, są nawozy naturalne i organiczne. Daje mi to dużo satysfakcji, bo wiem, że wyprodukowane w moim gospodarstwie produkty są zdrowe, nieskażone, nie ma żadnych oprysków chemicznych i jak sprzedaję gdzieś, czy jadę na wystawę, bardzo ludziom smakuje. Ja się cieszę, że mogę wyprodukować zdrową żywność, która jest w tej chwili bardzo w mieście ceniona i coraz więcej mieszkańców miasta przestawia się jakby na ten tok myślenia lepszy, żeby lepsze i zdrowe jeść. I tutaj jeszcze bym wspomniał, że pierwsza moja rzecz dzienna, którą zaczynam, to jest modlitwa. I lżej mi się pracuje w polu, gdy się pomodlę, a to nauczyli mnie rodzice, dziadkowie. Znak krzyża, jeśli wjeżdżam na pole, robię. I mi się wydaje, że mam tak jakby szczerze mi się chce robić na tym polu. A to wszystko teraz mechanizowane, nowoczesne, nie bardzo ma wpływ na taki szacunek do tej ziemi. Bo młody rolnik pojedzie traktorem, pyk, pyk, wszystko zrobione. A my jeszcze tymi nie stosujemy tych innych nowoczesnych upraw, środków też nie stosujemy. Tylko ręcznie jest plewione, powoli, spokojnie. Nie musowo się śpieszyć, nie ma tej gonitwy. Jakoś to życie jest ułożone harmonijnie.
Czy w gospodarstwie pana głównie jest sprawa poczucia zysku, czy po prostu wytwarzania żywności po to, żeby ona była spożytkowana przez drugiego człowieka, czyli spojrzenie na człowieka i danie jemu możliwości życia?
Moim celem jest wyprodukowanie zdrowej żywności, że ktoś jak spożywa tą żywność, żeby był zadowolony i żeby się cieszył tym smakiem naturalnej żywności, nie sztucznej.
Proszę pana, co to znaczy zdrowa żywność?
Zdrowa żywność jest taka żywność, która daje człowiekowi energię, radość, no i można powiedzieć tutaj i siłę.
Bo w supermarketach, hipermarketach też dają żywność i też mówią, że ona ma dawać siłę, ma dawać zdrowie. Jest to żywność, też podobno żywność, która ma dawać człowiekowi siłę.
Nieprawda, bo z tym bym się nie zgodził. Weźmy fermy wysokoprodukcyjne. Tam są tylko środki chemiczne w dużym stopniu. Później one zostają w produktach wyprodukowanych przez rolników, czy nawet na polu pestycydy, herbicydy. Wiadoma rzecz, że jakaś część tego zostanie. I to jest w tej chwili bardzo zabójcze dla ludzi, bo tak.
I dla ziemi.
I dla ziemi, bo tej ziemi trudno będzie odbudować, żeby powrócić ją do stanu takiego czystego, nieskażonego.
Ksiądz kanonik mówił o Ojcu Świętym, mówił o ewangelizacji pracy, o rolnictwie tym ekologicznym. Ojciec Święty zawsze we wszystkich swoich wystąpieniach nawiązywał do ziemi jako do matki, do rodzicielki. I jest to ten element, o którym tu się dzisiaj bardzo mało mówi, że ziemia jest matką, rodzicielką, która w jakimś stopniu utożsamiana jest z życiem. Dzisiaj walczy się z życiem. Walczy się z ziemią. Mówi się, że ziemia ma być warsztatem produkcyjnym. Wiele wartości zostało w naszym społeczeństwie wiejskim pozostało. Panie Ryszardzie, bo tak, chciałbym, żeby jednak... Panie Antoni, chciałbym, żebyśmy spojrzeli jeszcze na tych normalnych rolników, konwencjonalnych, no, którzy zostali wprowadzeni przez system ekonomiczny w taki, a nie sposób wytwarzania żywności, prawda? Zmuszono do takich czy do innych działań. Poprzez rozwój ekonomiczny, poprzez szukanie zbytu dla ludzi pracujących w mieście, na ich pracę. Jak dzisiaj, pana zdaniem, te wartości, o których dzisiaj tu jest mowa, mówi pani profesor, mówi ojciec, mówi ksiądz, mówi pan, jak one są dzisiaj w dalszym ciągu przetwarzane, czy w dalszym ciągu są zachowywane?
Ja przyznam się, że jestem troszeczkę zaskoczony i ucieszony tym, że ktokolwiek podjął pracę nad wartościami, akurat na wsi, wśród polskiej młodzieży, nie spodziewałem się tego, że są jakiekolwiek badania w tym kierunku i że ktokolwiek pracuje. Ja akurat wychowałem się w rodzinie tradycyjnej, w rodzinie wielopokoleniowej, w rodzinie, gdzie od takiego, który się dopiero urodził, każdy ma miejsce do takiego, który odchodzi. Także moje dzieci patrzą na mój warsztat pracy od początku do końca, jak coś powstaje, do momentu, kiedy się sprzedaje. I boleję nad tym, że w dniu dzisiejszym, to już od kilkunastu lat się tak dzieje, może nawet troszeczkę dłużej niż od kilkunastu, wsi został narzucony pewien kierunek. Kierunek wypracowania coraz to większego zysku. To zabija akurat te prawdziwe, po prostu tą autentyczność wiejską. Tam, gdzie rolnik pracował zgodnie z porą roku, zgodnie z porą dnia. To było dla niego wyznacznikiem. Wiedział, kiedy się sieje, co się sieje, jak to po prostu trzeba robić i robił to w miarę normalnie, stosując właściwe zmianowanie, dobierając odpowiednie rośliny i to po prostu było bardzo bliskie naturalności, czyli było blisko tego, który to stworzył, blisko Stwórcy. To się wiąże po prostu, jakby to skrócić, z Panem Bogiem, z Jego niejako wolą. Bo tak Bóg chciał, tak akurat skonstruował ten świat, on się tak powinien obracać, tym torem iść. No niestety dzisiaj to trochę wygląda inaczej, bo jest moda na coraz wyższe plony, nieważne po prostu jakim sposobem uzyskane, bo rolnicy są przyciskani poprzez znikomą opłacalność do produkcji masowej, do produkcji coraz większej. Ja jestem akurat, nie, powiem inaczej, nie jestem zwolennikiem tego, boleję nad tym, że się tak dzieje. Ja uważam, że rolnik powinien swoją rodzinę utrzymać z tego, na czym pracuje, nauczyć swoją rodzinę pracować razem ze sobą, tak jak to się w tradycyjnych rodzinach dzieje, że ten mały, prawda, przygląda się ojcu, matce, jak zaczyna pracę, jak to wszystko się dzieje, jak po prostu później, co się dalej z tymi wszystkimi produktami robi. Ja jestem na przykład zafascynowany sprzedażą bezpośrednią, czego dzisiaj no, praktycznie nie można robić jest. Moja żona się częściowo zajmuje akurat sprzedażą produktów mleczarskich uzyskanych w domu. Myślę, że trzeba o tym powiedzieć, bo po prostu ci kupują chyba, którzy kupują są zadowoleni. Nie? I nie możemy tego robić na szerszą skalę, dlatego że zaraz będziemy, prawda, prześwietlani przez kogoś tam, komuś się to może nie spodobać, może mieć dosyć poważne kłopoty, bądź musimy zarejestrować działalność gospodarczą. Nie? Co, z czym się to dzisiaj wiąże, to już po prostu tutaj chyba szkoda czasu, aby o tym mówić. Nie? A szkoda, że tak jest, bo jesteśmy w stanie wyprodukować wiele rzeczy w sposób normalny, w sposób tradycyjny, które mogłyby służyć innym, bo w końcu po to na tej wsi jesteśmy, po to tam mieszkamy. I tego chcielibyśmy nauczyć nasze dzieci.
Proszę pana zdaniem, te wartości, o których dzisiaj mówimy, one są masowe na wsi, czy one zaczynają zanikać?
Panie redaktorze, powiem tak. Chyba zaczyna się kończyć moda na nowoczesność. Moda na jakieś takie przejmowanie wzorców, które skądś tam przyszły. Ja przynajmniej odczuwam, obserwuję wśród tej swojej społeczności takie pewne poczucie już, że tak powiem, swojego rodzaju zadowolenia z tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Już, prawda, kończy się ten czas, kiedy, o Boże, to tam z tej wsi i tak dalej. Nie, już zaczynamy podnosić lekko głowę. Zrozumieliśmy, że to, co przyszło, to nie jest dla nas dobre. Wróciły do łask na przykład takie święta jak dożynki. Są bardzo ładnie przeżywane. Owszem, to bywają tam różne, prawda, zdarzenia, które może nie powinny się trafić, ale ogólnie jest to przyjęte bardzo fajnie przez wieś. Mówię o tych dożynkach prawdziwych, tam nisko na wsi. Nie tych politycznych gdzieś tam, prawda, wystawnych, gdzie, prawda, ludzie występują po to, aby się zareklamować, wykorzystują je w jakiś tam sposób. Tutaj da się zaobserwować, że wieś chce być sobą.
Chciałbym może tak troszeczkę wtrącić, zaraz będzie pan senator mówił. Dzisiaj następuje dosyć duży podział na wsi. Następuje koncentracja gospodarstw. Następują duże gospodarstwa rolne. Tu w waszych stronach to jest może jeszcze niezauważalne. W naszych stronach kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, centralne, warszawskie, mazowieckie. Tam jest coraz mniej ludzi prowadzących tak zwane towarowe gospodarstwa rolne. Coraz więcej ludzi ucieka ze wsi. Czy te wartości, o których dzisiaj mówimy, one mają szansę odrodzenia się tamtych ludzi, tamtych gospodarstw, tamtej wsi?
No tutaj to jest trudne, panie redaktorze. Nie wiem, czy potrafię tutaj postawić, że tak powiem, właściwą diagnozę. Na pewno gospodarstwa duże, te kilkuset hektarowe, które powstają, to już nie jest gospodarstwo, to już jest warsztat pracy iluś tam ludzi zatrudnionych. A my na tych swoich kilkunastu czy kilkudziesięciu hektarach nie mamy dyrektora. My się rządzimy prawami własnymi i bożymi. Tam już jest to troszeczkę inaczej. jest to prowadzone przez kogoś, są zatrudnieni ludzie w tym gospodarstwie i ono funkcjonuje troszeczkę inaczej. Także boję się, że to może być właśnie ta droga, która doprowadzi do zaniku pewnych tradycji i pewnych zwyczajów, które jeszcze kultywujemy, takie jak święcenie pól, prawda? Mówimy, naszym wyznacznikiem są poszczególne święta, na przykład w naszym dekanacie Matka Boża Jagodna, prawda?
Drugi, no i patriotyczne święta, prawda?
Tak jest, nie? Czy 25 sierpień, przepraszam, 15, Matka Boża Zielna, nie? To są święta, gdzie rolnicy się zjeżdżają, nie? Gdzie po prostu to obchodzą naprawdę uroczyście.
Proszę Państwa, no musimy tak powolutku zmierzać ku rozmowie ze słuchaczami. Natomiast ja pamiętam lata 80., kiedy tworzył się Związek Solidarność, kiedy przyszedł stan wojenny i kiedy rolnicy stworzyli duszpasterstwo rolników. I tam w tej programie duszpasterstwa rolników zawarli pewne sprawy związane z wartościami, z odnową moralną wsi, jak również z nauką społeczną Kościoła, jako wyznacznikiem znajdowania dla siebie miejsca w tej trudnej rzeczywistości. Panie senatorze, pan zwrócił uwagę w naszych rozmowach, że w statucie Związku Solidarność są wpisane te wartości. W jaki sposób one mogą być urzeczywistniane?
Panie Michale, pan już powiedział w pewnym sensie o naszych działaniach związkowych i czarnej nocy 13 grudnia. I kiedy zdelegalizowano nasz Związek i Solidarność Pracowniczą, jak i Rolniczą i musieliśmy wymyślić sposób, jak funkcjonować w tych trudnych czasach. A zawsze byliśmy blisko Kościoła, jak tu moi już koledzy rolnicy, przedmówcy mówili. Więc coż dla nas najbliższe? No współpraca z Kościołem, więc Kościół, duszpasterze, którzy lokalni zajmowali się tym, ale i również podjęcie działań inicjatywnych, które były na szerszym kręgu episkopatu. W związku z tym te szersze działania poszły. I muszę powiedzieć, że ten statut, który był i który do dzisiaj mamy, zawiera wartości pisane jeszcze w roku 80. Nie są wymyślone jakby na dzień dzisiejszy i potrzeby, bo jak zacytowałbym tylko choćby jeden cytat taki podstawowy z celów działania. Jeśli mówimy, że jednym z poszczególnych tych celów gospodarczych, ale również tych, żeby dążenie do pełnego zagwarantowania własności prywatnej oraz trwałych perspektyw dla rodzinnych gospodarstw rolnych, to już to samo, że mówimy o tej trwałości, mówimy o perspektywach, mówimy o tym, że to jest własność, czyli przywiązanie do tego, czego było problemem jeszcze lat 80. Bo przecież to był ten postulat pisany i ten cel określony. Ale nie chcę wymieniać tych wszystkich, ale taki zapis, który był, że troszczyć się o harmonijny rozwój obszarów rolniczych, uwzględnieniem ich funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i ekonomicznych, to on też ma bardzo szerokie pojęcie, ten cel, który był pisany wtedy. Ale i między innymi, nie wymieniam wszystkich, ale takie, które by dotyczyło dzisiejszej naszej jakby audycji, kultywuje i rozwija etykę zawodową producentów żywności oraz solidarności między rolnikami. I następny, wychowuje w duchu służby ojczyźnie w myśl hasła Bóg, honor i ojczyzna. Podejmuje działania na rzecz ochrony krajobrazu oraz naturalnego środowiska człowieka. To są wartości, które wpisane, już nie mówię o prowadzeniu szkoleń, o prowadzeniu całej edukacji naszej ekonomicznej, ale w tych wartościach nasz związek, jak chyba niewielu związków, które mówi w swoim głównych wartościach myśli, hasła, Bóg, honor i ojczyzna. Czyli jeżeli mamy te wartości wpisane, no to myślę, że tutaj już chyba komentarz jest zbyteczny nawet do tego, abym powiedział tak, z praktycznego punktu widzenia, bo staramy się dbać bardzo o młodzież. To jest chyba problemem już Europy, że brakuje młodych rolników i jeżeli się nie wykształci, w tej chwili nie przygotuje, to nie będzie następców. Bo te ekonomiczne procesy, które zachodzą, powodują, że młodzież w ogóle nie chce myśleć już o rolnictwie i dlatego trzeba ją kształcić i wychowywać w tym duchu, co tutaj kolega Antoni wspomniał, że jak się nie nauczy teraz za małe, nie przywiąże się tego gospodarstwa, to nie będzie szans na utrzymania gospodarstw rodziny. Bo jakieś farmerskie inne będą potem funkcjonować, najemni pracownicy zawsze się znajdą, bo bezrobocie jest tak duże, że się znajdą. Ale żeby utrzymać i kultywować te tradycje, będzie wielki problem. Ale bardzo ważny element, ja obserwuję, kiedy organizujemy kolonie dla dzieci, kiedy mamy kontakt z tymi dziećmi wiejskimi i mam tę możliwość bycia, jej kolega Antoni nieraz tu jeździ, widzimy nieraz, jak to jest z tymi wspaniałymi naszymi dziećmi rolniczymi, bo to taki wiek do 16 lat. I kiedy ja słyszę rozmowy tych dzieci, jak one rozmawiają między sobą, że one mówią, tam robią w polu, będą tam przygotować, ojciec już tam sieje, ojciec przygotuje. Ona już żyje problemem wsi, nawet faktycznie jest na wakacjach. Ja się aż zastanawiam, jak oni głęboko przeżywają ten proces ekonomiczny nawet i te przywiązanie do tych wszystkich rzeczy, które są. Ono już jest wpojone, ma, że coś ma robić. I jeszcze jeden element, że co mnie zaskoczyło, bo na jednej z organizowanych kolonii nauczycielka powiedziała, że robi tam jakiś wieczorek i tak dalej, a te dzieci powiedziały nie. Dzisiaj jest pierwszy piątek, my mamy życzenie, że chcemy iść na mszę na pierwszy piątek. To dzieci podniosły, właśnie wiejskie dzieci, chcą uczestniczyć w pierwszym piątku. Nie zabawa w tym momencie. Proszę zwrócić uwagę, żaden nauczyciel do głowy mu nie przyszło, żeby powiedzieć, że jest pierwszy piątek. To dzieci się, te wychowane na wsi, domagają tych wartości katolickich, które tam zostały wpojone przez rodziców.
Już pewne rzeczy pan senator zwrócił uwagę, natomiast oddając za chwilę głos słuchaczom, chciałbym, żebyśmy tak bardzo króciutko zadali sobie pytanie, jakie podjąć działania, by budować etos chłopski? Pani profesor to pytanie tu porzuciła. I może pani profesor zacznie, ale bardzo króciutko, dlatego że już ojciec, już chcemy rozmawiać ze słuchaczami.
Tak, oczywiście pierwszą szkołą budowania tego etosu i wychowania ku wartościom wiejskim jest rodzina i tu nie będę się nad tym zagadnieniem skupiała. Drugim środowiskiem jest szkoła i tu chcę podkreślić, że szkoła nie wykorzystuje swojej szansy. Proszę Państwa, dzisiaj szkoła jest autonomiczna. Dzisiaj każdy nauczyciel może być autorem programu nauczania, autorem programu wychowania, a więc mamy szeroko drzwi otwarte do wychowania ku wartościom, do budowania własnych programów. Kiedyś narzekaliśmy na programy nauczania, na programy wychowania, narzucone z góry i tak dalej. Dzisiaj ta szansa otworem stoi przed polską szkołą, więc myślę, że tutaj jest wciąż pole niezagospodarowane jeszcze na dzień
dzisiejszy. Ja myślę, że również i Kościół.
To już proszę,
Kościół, oczywiście, no bo to już o tym mówiliśmy, że ta harmonia rodzina, Kościół, szkoła. No to jest idealne, do czego trzeba dążyć. Ja powiem tylko trochę wyprzedzając o kilkanaście chyba godzin rzeczywistość, że w naszej parafii od jutra będzie istniało Bractwo Świętego Izydora, gdzie właśnie jest, tak jak pan senator mówił w statucie Solidarności Rolników Indywidualnych, to już kilka wieków temu właśnie święty Izydor zwracał uwagę na pracę, na modlitwę, na przekazywanie właśnie wartości, na wychowywanie, tak byśmy to współczesnym językiem powiedzieli. I to jest ta myślę, droga. Tak sobie właśnie pomyśleliśmy u nas w parafii, po co tworzyć jakieś nowe byty, skoro można sięgnąć do spraw sprawdzonych rzeczy, a w kościele Kościół ma w swojej historii bogactwo takich form duszpasterskich, które właśnie pomagają w wychowaniu do wartości.
Proszę Państwa, będziemy rozmawiać ze słuchaczami. Właśnie myślę, że to pytanie, które Pani Profesor zadała, jakie podjąć działania, aby budować etos chłopski?
Drodzy radio słuchacze, jesteśmy w Godziszowie, trwa czas naszych rozmów niedokończonych. Rozmawiamy o etosie polskiego rolnika, człowieka, który pracuje na roli, też odrodzenie tego etosu, świat wartości, świat całościowego spojrzenia na człowieka, jego rozwój, tak jak patrzy na to Biblia, Pismo Święte, więc człowiek jako całość i też to, co wychowywanie ku wartościom, patrzenie ku tym, co buduje te wielkie wartości, aby rozpoznawać, aby działać wspólnie, rodzina, szkoła, też to, co mówi tej panowie, abyśmy zauważali, że idziemy ku czemuś, bo mamy tą podstawę, mamy mocną podstawę i wiemy, dlaczego tak robimy, dlaczego chcemy żyć w takim, a nie innym wychowaniu i takiej, nie innej wartości. I odpowiadamy sobie na to pytanie, jakie powołanie jest człowieka pracującego na wsi. I chcemy to zobaczyć w naszym życiu, zobaczyć ten szacunek do ziemi, szacunek do rodziny i troskę o to dobro wspólne. I dlatego zachęcamy teraz radiosłuchaczy do odpowiedzi, tak jak tutaj pan Michał redaktor mówił nam na to pytanie, czy też podzielenie się swoimi przeżyciami, tymi życiem, wartościami na wsi. Jakie podejmować działania, aby ciągle budować coś, co jest dobre? Bo tutaj też padło to stwierdzenie, że odchodzi się od tej nowoczesności, bo też gdzieś nam do głowy próbuje się wbić, że tylko to, co nowoczesne, jest dobre, prawda? A to, co już było, to nie należy do świata wartościowego. A otóż pokazuje nam życie, że wcale tak nie jest, że wcale tak nie jest. Numery telefonów do naszego studia zatem 15 87 11 698. Powtórzę, 15 87 11 698 i drugi numer telefonu 15 87 11 694. 15 87 11 694. Zapraszamy do wspólnych rozmów, do dzielenia się. I może tutaj mamy już telefon? Jeszcze nie mamy. Ojciec miał przedtem, chciał, aleśmy ucięli głos ojcu.
Zanim słuchacze włączą się w te rozmowy, w dyskusje na temat etosu, ja tylko chciałbym, nawiązując do tego, co pani profesor powiedziała, jakoś bardziej to doprecyzować, ponieważ nie ulega żadnej wątpliwości, że rodzina, szkoła i parafia kształtują przyszłe pokolenia. Przy czym niestety aktualnie polska szkoła funkcjonuje, można powiedzieć, w kontekście takiego totalnego chaosu aksjologicznego. Po prostu nie zawsze wartości przekazywane w szkole są zgodne z tymi wartościami w rodzinie, w parafii i wartościami, nawet bym powiedział, ogólnonarodowymi. Dlatego tu apel, może to wywoła kontrowersję, ale do nauczycieli wiejskich, żeby z większą odwagą najpierw sami docenili wartości wiejskie, bo tu, jak pani profesor powiedziała, panowie tu bardzo pięknie, ja ze wzruszeniem słuchałem, co pan Ryszard tu mówił, właśnie swoje doświadczenie, czy pan Antoni, to najmłodsze pokolenie zaczyna już odkrywać te wartości wiejskie i doceniać. Natomiast niestety wielu nauczycieli, ja nie mówię, że wszystkich, bo znam nauczycieli bardzo dobrych, ale niestety są szkoły na wsi, które jakoś jeszcze nie potrafiły odczytać swojej roli.
I mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg mi pozwolił po raz drugi w czasie tych rekolekcji, bo was słucham rano i wieczorem.
Cieszymy się.
Dzwonię z Rusinowa. Moje nazwisko Wierzbicki Karol z parafii Jordanowo. Chcę się odnieść właśnie do niektórych rzeczy, szczególnie do powołania, bo słuchałem was od początku do końca i będę się tak odnosił aż do szkoły. Ale tak po kolei, powołanie. Byłem rolnikiem, mam już 70 lat, jestem na emeryturze. Gospodarzyłem, prawdę mówiąc, tradycyjnie poprzez orkę, siew, zbieranie żniwa pod orywkę, bronowanie, tak bez większych chemii, aby to było troszeczkę zdrowsze. Dzisiaj jest to troszeczkę inaczej, no ale powrócę do tych spraw. No jednak rolnik to jest powołanie, bo ja przyrównuję to do tego, że jak ja to zaorzę, zasieję, to tak jakbym dziecko wychowywał, patrzę, jak to wszystko wzrasta, tylko że dziecko dorasta aż do śmierci naturalnej, natomiast zboże przychodzi czas zbioru i to się zbiera. To człowiek tym żyje. Szczególnie żyłem tym, jak zasiałem, a szczególnie a rano, jak wychodziłem na pole i to schodziło takie czerwone. To mnie dawało życia. To mnie dawało życie. To po prostu chciało się. Któryś tam z moich poprzedników mówił, że rolnik zawsze idąc w pole błogosławi, bo gdy przyjeżdża na pole, stawiał po prostu krzyżem robił. Ja zazwyczaj to robiłem, jak wyjeżdżałem tylko z domu do każdej jednej pracy. Każdy ma swoje przyzwyczajenie do tego, ale ważne, że do jednego mianownika zdążamy. Jeśli bym chciał teraz poruszyć sprawę tą to naszych dzieci, tych szkół. Ale jeszcze powrócę do jednej sprawy. Pan redaktor Michał porównał ziemię do matkę rodzicielkę. Tak, ziemia jest to żywy organizm. Matka rodzi, ziemia też rodzi. I jak się dba o matkę, o wyżywienie, o niezatrucie jej organizmu, ziemia, matka daje zdrowy plon w postaci dzieci. Tak się jest z ziemią. Jeśli ona agrotechnicznie była uprawiana, nie dostawiała tyle chemii, ona, jej się przydłużyło. Jeśli się trzymało bydło, inwentarz, dawało się jej obornik, to dawało rezultat. Dzisiaj, no niestety, dzisiaj chemia, chemia, jeszcze raz chemia. Ziemia jako organizm naturalny, żywy, kiedyś się opomni o swoje. No to już będzie niedługo. Ja się nie dziwię może, że tym rolnikom, którzy mają większe areały, że oni to robią, no bo innego wyjścia dzisiaj nie mają. Ekonomia. Czasem to szkodzi dla nas wszystkich. I ta pani, która tam była, poprzednio mówiła na temat szkoły. Szanowny ojcze, szanowni państwo, powiedzcie mi, jakie szkoły pozostały dzisiaj na wsiach. Za moich czasów szkoła była w każdej jednej miejscowości. Szkoła była ostoją życia. W tej szkole odbywały się nauczania. W tej szkole powstawały zespoły pieśni i tańca. Zespoły dramatyczne. To wszystko tętniło życiem. Dzisiaj te szkoły zostały zlikwidowane. Ile talentów, młodych talentów na wsi dzisiaj się marnuje. A dlaczego? Dzisiaj nie ma czasu, dajmy na to, pojadą dzieci do szkoły, są odwiezione do szkół gminnych, tam się kończą zajęcia, dzieci są przewożone do domu. Nie ma czasu już to dziecko na ognisko jakieś zabieść, na jakieś pozalekcyjne działalności. Nie ma czasu. Została nam tylko jedna ostoja naszej wiary, to jest Kościół. Tylko to nam zostało na wsi. Ja mówię o swojej wsi, dajmy na to, bo tu szkoły nie ma żadnej. Może tam, gdzie są inne szkoły, jeszcze gminne, no, ale to jest rzadki okaz. Nie wiem, czy tak to dalej wpłynie dodatnio na rozwój nie tylko życia rodzinnego na wsi, bo rolnik potrzebuje pracy. Rolnik ma pracę zapewnioną, ale nie samą pracą człowiek żyje. Człowiek chce trochę kultury, chce życia. A dzisiaj telewizja, nie mówię o telewizji Trwam czy o Radio Maryja, a te inne telewizje, co nas dzisiaj uczą.
Panie Karolu, bardzo serdecznie dziękujemy i ojciec może odniesie się.
To, co pan Karol powiedział, rzeczywiście jest dopowiedzeniem do tego wszystkiego, co myśmy tu mówili i dziękujemy panu za ten głos. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w ujęciu chrześcijańskim, to co wypływa z Biblii i z nauczania szczególnie Jana Pawła II, że człowiek jest przez Boga powołany jak gdyby do tego, żeby był współkreatorem. I praca na roli, tak jak tu panowie obecni w studio powiedzieli, jest szansą, i pan Karol w tym głosie, jest szansą do osobowego rozwoju. Mamy pracować na ziemi, przekształcać ją dla dobra innych. Także ta wypowiedź i ten głos jest niewątpliwie bardzo, bardzo twórczy i uzupełnia to, co myśmy tu mówili.
Czyńcie sobie ziemię poddaną i to jest ta Ewangelia pracy. To jest to wszystko łączenie, co padało na naszej audycji do tej pory. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Panie Boże, niech będzie pokój z Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwonił?
Chciałbym Bolesław. Zamość, pozdrawiam uczestników. Pozdrawiam wszystkich rolników. Życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia na wstępie. Chciałbym na temat właśnie tego dzisiejszego tematu, etosu pracy rolnika. No właśnie, rolnik ma ten dar, powiem, od Stwórcy, obcowania z naturą, pomnażania chleba, no i utrzymywania ziemi w jak najlepszej kulturze, czyli musi postępować po Bożemu, czyli te wszystkie łaski płynące z nieba pomnażać. Ale na to wszystko jeszcze wpływają inne czynniki, tak zwane zewnętrzne. Mówiliśmy tutaj, czy mówili tam panowie o gospodarstwach rodzinnych. Była taka historia, że w pierwszej znaczy swego czasu izby chciały opracowywać ustawę o gospodarstwach rodzinnych, sam się w to włączałem, ale nie było z kim, bo nie chcieli podjąć tego tematu. I w tej chwili zamiast gospodarstw rodzinnych postępuje farmaryzacja naszego rolnictwa. Jest to, mówiliście tam na ten temat, nie będę tego tematu rozwijał, ale jest to jakby odejście od tego etosu pracy rolnika, zastąpienie go robotnikiem czysto związanym, prawda, z wykonywaniem tylko jakichś określonych czynności i tak dalej. Powiem jeszcze jedno, że w tym momencie jako rolnicy cierpimy z tego powodu, że zlikwidowano nam małe ubojnie, zakłady mięsne małe, które przetwarzały nasze produkty i po prostu nie mamy w tej chwili nawet ubojni sanitarnej tutaj w rejonie. Jest to dla nas wielka strata, bo ponosimy duże straty, bo nieraz trzeba dokonać uboju sanitarnego, a nie ma gdzie. I na tym korzystają pośrednicy, płacąc za taką krowę dorodną 500-600 kilo, 100, 200, 300 zł, to jest ogromna strata dla rolnika. Powiem jeszcze jedno, że no właśnie tutaj kierowałem się czymś takim, bo od kilkunastu lat posiadałem taką książeczkę wydaną przez księdza biskupa, nie Frankowskiego, tylko
Andrzejewskiego,
no właśnie. I tam były zebrane wszystkie homilie prymasa tysiąclecia do rolników. I właśnie tam prymas podkreślał, że przyszłość Polski nie leży w przemyśle, ale w rolnictwie. I właśnie, i z tego powinniśmy czerpać, jak to się mówi, ze źródła. I tutaj odchodząc na tą farmaryzację, bo to jest takie bezczelne podchodzenie rolników, wykupywanie przez większych, podchodzenie jakby, no, dawanie większych pieniędzy za dzierżawy i tak dalej. I te gospodarstwa rodzinne, po prostu one umrą, upadną śmiercią naturalną, bo tutaj nie liczy się człowiek, tylko liczy się kapitał. Powiem jeszcze jedno, że mieliśmy związki zawodowe. Na początku w tych związkach, powiem o Solidarności Rolniczej, był Kuła i Śliż, prawdziwi rolnicy. Później byli naukowcy, później inne zawody, prawda. No nie będę tu wymieniał, ale kilkanaście lat temu, no, rolnik był z przypadku, a praktycznie, no, piastował inny zawód, był strażnikiem więziennym. I to wszystko spowodowało, że pozostało takie zniechęcenie rolników, praktycznie takich prawych, właściwych rolników, bo ci związkowcy poszli na lot, bo rządy dały im stanowiska w agencjach, no a my zostaliśmy jakby, bo można było w 91 roku.
Panie Bolesławie, dziękujemy bardzo za tą refleksję. Chcemy też dopuścić kolejne osoby do tej rozmowy, a ten czas też chcielibyśmy właśnie poświęcać na ten etos rolników. Pan Michał?
Tak, dzisiaj w czasie rekolekcji młodzież bardzo pięknie przedstawiła życiorys prymasa Wyszyńskiego, jak również to wszystko, o czym przed chwilą pan Bolesław mówił. Proszę księdza, tutaj jest gimnazjum, gimnazjum imienia prymasa Wyszyńskiego. Może parę słów, jak jest możliwość budowania poprzez właśnie tą szkołę, tych wartości, które prymas zaszczepił podczas swojego życia?
No chociażby taka prosta sprawa, że gimnazjaliści, gdy rozpoczynają naukę w pierwszej klasie, pierwsze lekcje mają zapoznać się z życiem swojego patrona. A więc, czyli chodzi o to, żeby wiedzieć właśnie skąd się jest, dowiedzieć się też o jakiejś swojej tożsamości, jeżeli się wybrało już tę postać na patrona, no to ona nie może być gdzieś tam w powietrzu, tylko jakoś umiejscowiona i chociażby na głównym holu w szkole, gdzie jest po pierwsze prymasa Wyszyńskiego i jego słowa: szanuj człowieka, bo Chrystus w nim żyje. I to jest codziennie na każdej przerwie. Pewnie, że to już tam dzieciaki, już im się to pewnie obyły się z tym, ale te słowa są i tam podejrzewam, że raz na jakiś czas ktoś tam spojrzy na to i coś mu tam do głowy przyjdzie dobrego.
Tak jak w Biblii, nie? Kim jestem? To było to pytanie ważne. Imię identyfikowało też, skąd jestem, kim przynależę. To jest ta cała wartość, skąd jestem, według czego żyję, według ku czemu zdążam. Pan senator?
No właśnie tą ideę prymasa staramy się jako związkowcy bardzo mocno tutaj szerzyć, dlatego że my jesteśmy bardzo wdzięczni prymasowi, bo to dzięki niemu, można powiedzieć, że Solidarność Rolników powstała, bo przecież nie chciano nas zarejestrować, dopiero przecież Solidarność Pracownicza była już kilka miesięcy po sierpniu, a my dopiero w maju prawie drugiego roku. W związku z tym dzięki tej wielkiej uporu, walki rolników, że mieli swój związek, choćby nawet Rzeszów, strajki, czy Bydgoszcz, czy inny, a dopiero interwencja prymasa u ówczesnego sekretarza Kani spowodowała, że w końcu ugięli się ci, którzy wtedy decydowali krótko przed, można powiedzieć, przed stanem wojennym, bo już niewiele czasu zostawało. I właśnie my bardzo wdzięczni jesteśmy i dlatego na przykład mamy w Zamościu fundację imieniem prymasa Stefana Wyszkiego, gdzie opiekujemy się tutaj na diecezji zamojsko-lubaczowskiej szkołami prymasu. Jest kilkanaście szkół, gdzie spotykają się, gdzie wdrażają te wszystkie idee, wartości nauki prymasa. I to jest bardzo cenne, że do tej młodzieży docieramy. I tutaj dzisiaj nawiązaliśmy wspaniały kontakt z panią profesor, gdzie myślę, że to przełożymy, to kulowskie nawiązanie, chociaż tam pani doktor Ryń już tam wcześniej się włączała, ale myślę, że teraz dzięki pani profesor będziemy mieli świetną okazję współpracować na terenie naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Odbierzemy telefon kolejny. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi ksiądz Maciej ze Złotowa, tak się przysłuchuje audycji. Już dawno powinienem spać, bo jutro dzień posługi w niedzielny, ale tak nie mogę się oderwać od tego. A dzwonię dlatego, że jestem nauczycielem katechetą w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie, a mówimy o tym etosie pracy młodego człowieka. Ja tutaj muszę zadzwonić, dzwonię, żeby wyrazić mój wielki szacunek dla tej wartości pracy młodego człowieka, jaką on ma w sobie, a którą ja widzę właśnie u moich uczniów. I takie miłe obrazy, kiedy na przykład są jakieś przygotowania uroczystości szkolnych, pierwsza taka uroczystość szkolna, w której ja tutaj w Złotowie brałem udział, to były szkolne dożynki. I kiedy widziałem ich zaangażowanie i tą pracę, jaką oni wkładają w to, żeby to wszystko wyglądało pięknie, żeby to wszystko było tą wielką ich uroczystością. I nieraz, kiedy rozmawiam z moimi uczniami, kiedy oni też wypowiadają się, oni mówią o tym, że oni kochają pracę na roli, że ta praca jest ciężka, że ta praca jest pracą wymagającą, pracą, która bardzo często jest bardzo trudna. Ale oni ostatnio, wczoraj, rozmawiałam z moją uczennicą klasy trzeciej i ona po prostu powiedziała wprost, że wy czy ci jest ciężko, jesteście we trzy siostry, macie młodszego brata, czy wam jest ciężko? Ona mówi, że jest ciężko, ale ona kocha pracę na roli. I to są takie właśnie bardzo miłe sygnały młodego człowieka, który gdzieś tą pracę sobie ceni, ją bardzo szanuję. Ja sam pochodzę z miasta, z Bydgoszczy. Tam się urodziłem, wychowałem. Moi rodzice pochodzą ze wsi. I może dzięki temu, że oni pochodzą ze wsi, gdzieś pokazali mi piękne świadectwo i przykład swojej pracy w całym życiu. Pracy na wsi sam nigdy nie doświadczyłem. Ale widzę, i też trochę może boli mnie serce, bo widzę to, jak wygląda praca, zaangażowanie młodego człowieka, który chodzi do szkoły w mieście, w Bydgoszczy na przykład, kiedy w jakiś sposób lekceważę sobie wiele rzeczy. A jak wygląda zaangażowanie w szkołę, w pracę człowieka właśnie chociaż w tej szkole rolniczej, gdzie uczę katechezy. Zaangażowanie w katechezy na przykład, gdzie no ja mam 100% uczniów chodzących na katechezy. Nie mam nikogo, kto by się z tej katechezy chociażby chciał wypisać z własnej woli. Nie mówię, że chodzą pod presją rodziców czy kogokolwiek, ale sami deklarują się, że chcą chodzić na tą katechezę, że ta wiara ich jest głęboka i było też pięknie powiedziane o tej wielopokoleniowej rodzinie i wielu moich uczniów z takich rodzin pochodzi i to też jest bardzo ważne. Tutaj ten mój przedmówca wcześniej mówił o tych szkołach gminnych, właśnie też, gdzie się zamyka te szkoły. My też się borykamy z takim problemem, że i nasza szkoła może być przekształcona w jakieś centrum, wrzucona do jakiegoś wspólnego worka wielu szkół. Boimy się, ale właśnie jest no, ta piękna wartość pokazana moich uczniów, kiedy ukazują tą chęć pracy i tą, to, że są nauczeni pracy z domu. I tak też rozmawiamy często o owocach ich pracy, o owocach na roli, kiedy mamy to, prawda, sianie, nawożenie, sianie, zbieranie plonów. Ja to staram się też ukazywać w ich życiu duchowym, w ich życiu dorosłym, że oni też muszą włożyć pewien wkład, też muszą włożyć pewien swój wysiłek w to, żeby ich życie wydało plon. I mówimy o tym życiu duchowym, ale i też tym życiu pracy, w życiu obowiązków, że jeśli oni nie włożą jakiegoś wysiłku, wkładu, tak jak na polu, tak jak w gospodarstwie, nie włożą tego wysiłku, tej pracy w swoje życie osobiste, to nie osiągną tego owocu, który by chcieli. I nie wiem, czy mój głos cokolwiek wnosi do audycji, ale tak tym świadectwem chciałem się podzielić i może tyle. Z Panem Bogiem dziękuję za audycję. Dziękuję za ten piękny temat.
Bóg zapłać księże Macieju, serdecznie pozdrawiamy. No tu jest ten też to pytanie, które pani profesor na początku sam naszej audycji podniosła, że to wychowanie integralne człowieka na wsi wartości. Szkoła, rodzina, wychowanie religijne, to musi wszystko iść w parze, bo inaczej to możemy się rozminąć i będzie bardzo, bardzo ciężko.
Pragnę się odnieść tutaj do tej wypowiedzi księdza i ogromnie podziękować za taką postawę i troskę wyrażaną o młodzież i dostrzeganie tego piękna rozwoju, integralnego rozwoju młodzieży wiejskiej. Ja jeszcze jednym zdaniem chciałam wrócić do tego pytania, co zrobić, żeby ten etos budować. Powiedzieliśmy o rodzinie, o szkole, o parafii, ale takim w mojej ocenie obszarem niezagospodarowanym to są jednak obszar tworzenia fundacji lokalnych i stowarzyszeń lokalnych. Tworzenie mikrośrodowisk lokalnych, których celem będzie właśnie budowanie etosu, celem będzie wychowanie ku wartościom, celem będzie właśnie utrzymanie szkół. Niedawno w polskiej telewizji podano piękny przykład księdza Ostasza w Gdyszynie, który właśnie szkołę uratował, który założył stowarzyszenie i poprzez to stowarzyszenie prowadzona jest szkoła. Więcej, ma większą autonomię jako szkoła prowadzona przez stowarzyszenie i rozwija piękną pracę. Stąd uważam, że ten obszar musi być bardziej zagospodarowany. Ja sama wiem, ile udało nam się zrobić poprzez założenie stowarzyszenia naszych szkół, gdzie z wielu krajów Europy przyjeżdżają nauczyciele uczyć się i podziwiają, jak pięknie można prowadzić proces wychowawczo-dydaktyczny, a świadczą też o tym osiągnięcia naszych uczniów. Nasi uczniowie z małych wiosek studiują dzisiaj na renomowanych uczelniach poza granicami kraju, nie mówiąc o renomowanych uniwersytetach w kraju naszym. Więc to jest obszar i to jest wielkie zadanie dla społeczności, budowanie tego sektora stowarzyszeń, a więc organizacji niepublicznych.
Radio Maryja, przeżywamy czas naszych rozmów niedokończonych. Na zegarach wybiła godzina 23:03. Mówimy dzisiaj, rozmawiamy o etosie rolnika. Numery telefonu do naszego studia, do dzielenia się, do wyciągania wniosków 15 87 11 698 lub 15 87 11 694. Zapraszamy do tych telefonów.
Pani profesor tak pięknie powiedziała o tych zadaniach i o tym, co można zrobić. Jak również ja pamiętam, kiedy zaczęły być likwidowane szkoły, powstały różne stowarzyszenia, żeby te szkoły wiejskie ratować i one niektóre udało się uratować. Natomiast ja chciałem się odnieść do księdza Macieja i pozdrowić bardzo serdecznie Złotów. Przypomnieć patrona księdza Domańskiego, który przed wojną tam organizował piękne szkoły i pozdrowić również Zakrzewo, gdzie były rekolekcje dla rolników, gdzie pokazaliśmy, co można dobrego zrobić tam, co można było zrobić dobrego. Tam powstał Związek Polaków w Niemczech i tam powstało tych 5 prawd związanych z Polską. Jesteśmy Polakami, Polska, ziemia jest naszą matką i tak dalej. Można tych pięć prawd przypominać. Natomiast jeszcze raz, księże Macieju, cieszę się, bo mieliśmy okazję się spotkać, a również cieszę się, że Złotów i Zakrzewo pamiętają o księdzu patronie domańskim.
I odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza.
Szczęść Boże, pani Anna.
Ja jestem osobą, która nie mieszka na wsi, ale zdecydowałam się włączyć do tej audycji ze względu na bardzo ważny temat tej audycji. Jak zrozumiałam z wypowiedzi prelegentów, o krzewieniu wartości obejmujących godność człowieka, godność Polaka i dobro wspólne, jakim jest państwo polskie. I na tym tle chciałabym państwu i słuchaczom zadać pytanie. A w zasadzie może właściwie w moim imieniu stwierdzić, że jest niewątpliwe, że zdradą tych wartości było i jest likwidacja państwa polskiego jako dobra wspólnego Polaków za judaszowe srebrniki z Unii Europejskiej, czy dopłaty dla rolników. Jest to niestety judaszowa zdrada. I na tym chciałabym zakończyć. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo pani Annie. Oczywiście tutaj głos, ocenę pozostajemy indywidualną. Ja, chyba, że ktoś się chce odnieść.
Nie.
No, ja mogę jednym słowem powiedzieć, że to nie jest tak, jak pani mówi, że jest pełna zdrada, bo to już stało się faktem, że wprowadzono Polskę do Unii Europejskiej nie na warunkach, które polscy rolnicy oczekiwali. Natomiast jeżeli w całej Unii jest płatności, to my rolnicy nie chcemy być niekonkurencyjni, musimy z tego dobra korzystać, ale to jest tak zwane dobro publiczne. My dostajemy te pieniądze za pewnie dóbr publicznych, za dbałość o dobrostan zwierząt, za klimat, za środowisko, za krajobraz, za wszystko, że tam ludzie mieszkają i to są dopłaty w całej Unii Europejskiej, nie dlatego, tylko żeby po prostu dostał pieniądze, a przez to jeszcze konsumenci mają tańszą żywność i dzięki temu to żywność jest tańsza i przetwórstwo inni korzystają z tego najbardziej.
Także dzisiaj rozmawiamy w naszej audycji o etosie, o tym, na tym temacie chcielibyśmy się skupić. Te inne sprawy zostawiamy na inny czas rozmów niedokończonych. Dzisiaj mówimy o wartościach, o tym, co buduje polską wieś, co buduje ludzi, którzy chcą to swoje życie przeżyć w takiej harmonii z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i z szacunkiem ziemi, umiłowaniem, bo to identyfikuje tych wszystkich, którzy pracują, którzy uczą się i którzy uczą się ziemi, kochać ziemię przez to, że kochają Pana Boga. To jest bardzo szerokie i piękne. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę wyłączyć tylko radio, dobrze?
Tak, już wyłączyłem. Przepraszam. Z tej
proszę
strony
bardzo.
Mariusz z centralnej Polski. Szczęść Boże. Niech
Szczęść Boże, Panie Mariusz.
Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie zatelefonować i bardzo jestem wdzięczny za to, że mam tą możliwość połączenia się z Państwem do dzisiejszej audycji, z tego względu, że są mi bardzo bliskie sprawy rolnicze. Sam jestem rolnikiem, jestem synem chłopa i to jest mi zadane od dziecka, odkąd pamiętam, dlatego pozostałem na tej niewielkiej ilości areału i staram się jakoś przetrzymać, aczkolwiek nie wiem jak długo jeszcze. Natomiast dzisiejszy temat bardzo ważny, etos polskiego rolnictwa. Jak rozważam te słowa, to nasuwa mi się taka myśl, która mówi mi o tym, że polskie szczęście potknęło się o kamień chłopskiej krzywdy. I to w dobie średniowiecza, historii nowożytnej Polski, tuż przed rozbiorem Polski, w trakcie rozbiorów przez zaborców polski rolnik bardzo był wykorzystany na przestrzeni różnych tych rozbiorów, to znaczy chodzi o Galicję, Królestwo Polskie, o zabór pruski. To się różnie kształtowało. W każdym razie polski rolnik, polski chłop był wykorzystany i to się w trakcie zabiorów bardzo uwidoczniło pod względem skutków bardzo przykrych dla narodu polskiego, ogólnie. Dlatego tu mam tą myśl, że polskie szczęście potknęło się o kamień chłopskiej krzywdy. I niestety muszę teraz też tą historię przełożyć na teraźniejszość, pamiętając o tym, jaka ta krzywda została wyrządzona. Mam na uwadze to, że teraz też się dzieje krzywda. Polskie szczęście się nadal potyka niestety o kamień tej chłopskiej krzywdy. A przykładem moim zdaniem jest to, jako rolnik, jako praktyk, widzę jest to, że od momentu przystąpienia, to znaczy to się powinno nazywać po imieniu, wcielenia Polski do Unii Europejskiej, kilkaset tysięcy gospodarstw zostało zmuszonych pod względem tego naporu gospodarczego, zostało zmuszone do zaprzestania działalności, funkcjonowania. To są rolnicy i to trzeba pomnożyć przez ich rodziny, przez różnego rodzaju aspekt, jaki nastąpił na skutek tego, że te gospodarstwa już nie istnieją. Dlatego tu mam to na uwadze. Mam teraz jeszcze, jeżeli mogę, takie odnosić takie myśli do pana przewodniczącego Solidarności Rolniczej, pana Jerzego Chruścikowskiego i do osoby pani profesor, która jest gościem dzisiejszej audycji. Panie senatorze, ja pochodzę z województwa łódzkiego. Bardzo bliskie mi są losy Solidarności Rolniczej w Polsce z tego względu, że jest mi to bliskie pod względem historycznym. Nie będę tutaj przedłużać swojej wypowiedzi. A o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w ubiegłym roku Związek obchodził jubileusz 30. rocznicy powstania. I niestety, ale tutaj muszę powiedzieć, że władze wojewódzkie, jeżeli chodzi o Związek Rolników Indywidualnych Rolniczy, nie podjęły działań na tyle skutecznych, które by umożliwiły pamięć i odznaczenie osób związanych z Solidarnością, tych osób, które zakładały, współtworzyły tą Solidarność w regionie łódzkim. Wiele osób zostało, bardzo dużo osób zostało pominiętych. Te osoby są obecnie w podeszłym wieku, wręcz na schyłku swojego życia. Ja bym miał bardzo dużą odezwę tutaj, jeżeli jest to możliwe, do pana senatora o to, żeby pan senator jako przewodniczący związku spojrzał na ten problem i tutaj nawet jestem skory do tego, że służyć pomocą, do tego, żeby te osoby odnaleźć, tych staruszków, żeby przekazać ich dane do tego, żeby o nich nie zapomniano, żeby ich odznaczyć w jakimś momencie, czy też nawet jeżeli jest możliwość, może jak najszybciej, bo oni, wielu z tych osób jest na schyłku swojego życia. O nich nikt nie pamiętał w ubiegłym roku, nawet nie zostały te osoby zaproszone na obchod jubileuszu, już pomijając odznaczenie.
Panie Mariuszu, to pytanie oczywiście będziemy chcieli odpowiedzieć, pan senator odpowie. Chcielibyśmy właśnie trwać w tym temacie naszych rozmów, etos, cały czas wracamy, dlatego że tutaj bardzo się zgadzamy oczywiście z tym, z prawami Solidarności, z odznaczeniami. To jest bardzo ważne. Szacunek dla tych ludzi, dla wielu osób, które oddawały całe swoje życie, pracę dla Solidarności, dla ojczyzny. Tutaj nikt z nas nie dyskutuje, bo to się wywodziło też przecież z etosu, który wynieśli z domu, Bóg, honor, ojczyzna. I to jest jasne. Dlatego...
No, panie Mariuszu, ja proszę o kontakt z Biurem Rady Krajowej lub do mnie. Można znaleźć nawet i kontakt bezpośrednio na internecie. Nawet wysłać maila do mnie z informacjami. Ja postaram się nadrobić to, co zostało stracone, żeby uszanować tych ludzi, którzy rzeczywiście zostali pominięci, ale... To tylko zależy od ludzi, którzy to wskażą. Jeżeli ktoś pominął kogoś, to bardzo chętnie chcemy to zrobić i uczynimy.
Etos chłopski, programem moralnego odrodzenia polskiej wsi. To jest temat naszych rozmów niedokończonych. Numer telefonu 1587 11698 lub 1587 11694. Zapraszamy do telefonowania. Właśnie w tym temacie jesteśmy. Etosu, jako co ważne tym prawem egzekwujemy, bo jesteśmy tymi, którzy odkrywają Boga, odkrywają prawo Boże, a nie stwarzają prawa ponad. I odkrywamy świat wartości, świat etosu, który jest nam dany, który tych wartości. Halo?
Halo.
Jesteśmy na antenie, prosimy
niech
bardzo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwonił?
Zadzwoniłam się w Gdynie Stanisława.
Szczęść Boże, Pani Stanisławo.
Słucham uważnie tą rozmowę niedokończone, ale takie pytanie do Pana hrabianki, do wszystkich w studiu. Co Panowie, Pan hrabianka zawsze tak się chwali swoimi sukcesami, co panowie zrobiliście, co zamierzacie robić o prowadzenie w Polsce zbrodniczej ustawy GMO? Dziękuję bardzo.
Pani Stanisławo, zanim pan Grabianka, redaktor, odpowie na to pytanie, to ważne jest, my o czym? O etosie, jako o programie chłopskiego odrodzenia moralnego odradzamy się. Więc to jest to, że jeżeli my będziemy patrzyli na życie nie tylko to teraz oczywiście ważne na czasie. Ja rozumiem to pytanie, ważne pytanie, ale myślę, że no nie zdołamy nawet odpowiedzieć, bo to by trzeba było wejść bardzo głęboko, szeroko i dokładnie.
Krótko odpowiemy pani. Przede wszystkim nie staram się chwalić tym, co robię dobrze. Bardzo mi przykro, że tak mnie się ocenia. Natomiast sprawa GMO, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć pani, dlaczego wprowadzono tą zbrodniczą ustawę. Natomiast mogę pani powiedzieć, że od 14 lat rozpocząłem batalię o likwidację GMO, o to, aby GMO nie było w Polsce realizowane. Sprowadziliśmy ludzi z Kanady, którzy powiedzieli, jak to wygląda. I wydaje mi się, że dobrze by było no troszeczkę słuchać naszej audycji, to pani wiedziała, że nie byłoby tych problemów.
Także Pani Stanisławo, pozdrawiamy. Nie chcemy być źle odebrani, ale też chcemy się po prostu trzymać tematu, który dzisiaj mamy. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pozdrawiamy. Tak, halo?
Proszę wyłączyć radio, jesteśmy na antenie.
Tak, jest wyłączone.
Pięknie. Kto się do nas dozwonił?
Urszula.
Szczęść Boże, Pani Urszulo. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ja chciałam troszeczkę przytoczyć słów z poezji. Króciutko. A więc wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła? Kto te wczasy, kto pożytki, wspomnieć może naraz wszytki? I zdrowe oblicze gospodarza, gdy pracę skończywszy rolnicze, na spoczynek powraca. A więc proszę Państwa, zdrowe oblicze gospodarza. I ziemi. Ile ziemi. Dziękuję bardzo za piękną audycję. Kłania.
Pewne rejony i też tego, co najbardziej wartościowe dla naszego życia, dla rolników, dla chłopów, którzy chcą żyć według tych wartości chrześcijańskich. Mamy tu kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi druga Stanisława z Konina, ale w innym temacie. Właśnie chciałam włączyć się do tematu etosu.
Pięknie, proszę.
Bardzo króciutko. Ja jestem mieszczuchem, aczkolwiek od 50 lat mieszkam w mieście, wychowałam się na wsi. I chcę powiedzieć tak, w moim sercu zapadła pewna wizyta na wsi u bardzo dalekiej rodziny, gdzie młody rolnik borykał się z problemami, które znane są rolnikom. Ja wtedy mówię do niego: Piotrze, pracujesz dla dzieci, więc trzeba wszystko pokonać. A on mi mówi: ciociu, ja nie pracuję dla dzieci, ja pracuję dla ziemi. I tym właśnie przesłaniem chciałabym włączyć się do tego pięknego tematu. Minęło od tego spotkania bardzo, bardzo dużo czasu, a we mnie właśnie ta rozmowa, to zdanie tkwi bardzo głęboko w sercu. I myślę, że takich rolników można spotkać, młodych rolników, którzy pracują dla ziemi i dla dzieci, a nie tylko dla dzieci i dla ziemi. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Stanisławo, serdecznie dziękujemy za ten telefon, za to podzielenie się tym swoim doświadczeniem, które też buduje, tak jak tutaj padało na początku, pani profesor o tym mówiła, że przy wychowywaniu dzieci to też przez doświadczenie wartości, uczenie ich człowiek wychowuje się, kiedy poznaje. To jest to, co nam mówi Pismo Święte, że obraz mędrca w Piśmie Świętym, jeden z wielu, to był właśnie rolnik, który poznawał uniwersum, świat przez doświadczenie życia. I to jest to, co my tutaj też dzisiaj dotykamy. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. O, straciliśmy połączenie, ale mamy kolejny. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Wielkopolski. Halo.
Jesteśmy na antenie.
Już jesteśmy na antenie.
Tak jest, cały czas.
Moje nazwisko Juszkiewicz, jestem znany tam panu redaktorowi Grabiance, który nieraz mnie zaprasza do Torunia. I teraz audycja, która mówi o tej, powiedzmy, tradycji rolniczej innej. Ja sądzę, taką miałbym propozycję, żeby ewentualnie kiedyś poświęcić również czas historii. Już prawie, ale jeszcze żyją ci uczestnicy, sporej jeszcze części, a ich dzieci też. Co to się działo na Wielkopolsce w latach 40. i 50., gdy gnębiono rolników bardzo wysokimi kontyngentami, prawda, gdzie nawet tyle nawet nie urosło. W więzieniach na 2-3 tygodnie i tak dalej. A my, dzieci, w tym czasie nawet głodowaliśmy, nieraz w jednych butach chodziło kilku braci do szkoły i tak dalej. To tak zostało w jakiś sposób zapomniane, a to najwięcej właśnie dotyczyło gnębienie Wielkopolskę. Tą szeroką. Prawda, gdzieś tam wynalezione. Tu też przychodzili, chodzili, szukali zboża, pytali.
Jeden przynajmniej, bo zmierzamy, drodzy Państwo, już ku końcowi naszych rozmów. Mamy godzinę 23.25. Mówimy o etosie chłopskim jako program moralny odrodzenia polskiej wsi. I czy mamy telefon kolejny? Prosimy bardzo, Radio Maryja. Zerwało nam się połączenie, ale nic nie szkodzi. Cały czas chcemy doszukiwać się tego, co najbardziej wartościowe w naszym życiu, a szczególnie te wartości, które powinny charakteryzować polską wieś jako odrodzenie moralne.
Ja myślę, że to, co, na co zwrócił pan Juszkiewicz uwagę, to przede wszystkim na to, co pozostało w pamięci z tamtych czasów, z tamtej tradycji, z tam tego również przeszkadzania rolnikom w normalnym realizacji swojego etosu. Dzisiaj chcemy spojrzeć na te sprawy troszeczkę dalej i troszeczkę konkretniej. Chcemy pokazać, co można zrobić jeszcze, żeby ten etos stał się programem odnowy moralnej polskiej wsi. Tak jak pani profesor pokazała, jest ten etos w naszych sercach, jest wśród młodzieży, jak jest wśród młodzieży, jest i w domach rodzinnych. Tylko w jaki sposób doprowadzić do tego, aby on stał się tym zaczynem do tego, abyśmy umieli odnaleźć jednak swoją tożsamość i nie dali się zagubić tym wszystkim tradycjom, które idą z Unii Europejskiej.
Czas na podsumowania naszej rozmowy, naszej rozmów niedokończonych o etosie i zaczynamy od pani.
Rozumiane jako wspomaganie młodych ludzi w urzeczywistnianiu własnej, lecz właściwej hierarchii wartości. To jest jedno zadanie, wychowanie w rodzinie, wychowanie w szkole, wychowanie w środowisku, w różnych środowiskach jako podmioty edukacyjne. I drugie zadanie, integracja wszystkich podmiotów, które pracują na rzecz integralnego rozwoju dziecka, integralnego rozwoju środowiska wiejskiego. Tych różnych podmiotów jest bardzo dużo, jeśli chodzi o stowarzyszenia, fundacje. Rzecz w tym, żeby one wzajemnie się zintegrowały, żeby była komunikacja, żeby była wymiana doświadczeń. I jeśli chodzi o te wszystkie organizacje i fundacje pracujące na rzecz szkoły, będę dążyła do wspólnego spotkania, zorganizowania dużego forum przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, by takie forum powstało, byśmy mogli wzajemnie poznać swoje programy, wymienić się doświadczeniami i stworzyć platformę współpracy.
Mogę powiedzieć tak, że Związek Rolników i Solidarność jednoczy ludzi wokół wartości. Cytowałem tu już nasze zapisy statutowe i do nich wielu naszych członków związku zachęcam, żeby czytali, przypominali sobie też o tych realizacjach swoich celów, które mają, ale również, żeby włączać jak najwięcej środowisk rolniczych w to, żebyśmy mogli naprawdę powiedzieć, jaki jest etos pracy rolnika i dowartościowanie tej pracy przez uznanie go przez społeczeństwo i niezazdroszczeniu czasami ludzi z miasta, którym często pokazując przez obraz medialny, jak to ci pazerni chłopi mają ogromny sprzęt, za drogie pieniądze, to wszystko takie zazdrość wywoływana, ale nie wiedzą o tym, że często ten sprzęt jest zakupiony za ciężkie pieniądze z banków, częściowej dotacji nieraz, ale on jest często własnością banków. Ziemia często jest własnością już banków, że to ta własność, o którą walczą dzisiaj rolnicy, o te gospodarstwa, rodziny, jest wyrzeczeniem nieraz pokoleń, które walczyły o to. I dzisiaj my, jako następcy, chcemy te gospodarstwa, rodziny utrzymywać, opartych o tradycji, o wartości, której dla nas myśl hasła Bóg, honor i ojczyzna. I to jest, myślę, to przesłanie dziedzictwa, którego my chcemy wypełnić. I dziękując wszystkim naszym przodkom, którzy przekazywali nam gospodarstwa i zabiegając o młodzież, która po nas zechce przejąć te gospodarstwa i realizować te najszczytniejsze cele.
I ja się tutaj z kolei bardzo głęboko zgadzam z panią profesor. Powinniśmy postawić na młodzież, na to młode pokolenie, które w tej chwili wzrasta, które zaczyna chodzić do szkoły, które już wchodzi w dorosłość. Tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Ja jako rodzic zaobserwowałem dość niepokojące zjawisko. na przykład współpraca rodziców ze szkołą, dokładnie z nauczycielami. Czasami jakaś taka się dziwna wkrada apatia, jeżeli chodzi o rodziców. Przykład podam. Zebranie rodziców, prawda, pierwsze w roku szkolnym i na dzieci niemalże 30 przychodzi piątka rodziców, prawda? Jaka to jest troska o te nasze dzieci? Co my chcemy przez to zamanifestować, że nie przychodzimy, że nie interesujemy się ich wychowaniem? To po prostu jest nasz obowiązek. Sami powinniśmy się zmobilizować. Już pierwsze jaskółki tego są, przynajmniej ja u siebie w tym samorządzie naszym łabuńskim. Za swojego czasu zaczęliśmy organizować takie jakby konkursy, na przykład związane z otoczeniem, związane z wsią, fotograficzne, poetyckie, plastyczne. No, muszę powiedzieć, że niektóre prace naprawdę przeszły nasze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się, że mamy aż tak zdolną młodzież. Tylko potrzebna jest praca, zaangażowanie ze wszystkich stron. Nie możemy pozwolić sobie tutaj na jakieś odstępstwa, na luz, na jakąś modę, tylko musimy tej młodzieży pomagać. Pomagać za wszelką cenę, pomagać, wskazywać jej kierunki, bo sama młodzież nie potrafi wybrać właściwie. Trzeba jej w tym pomóc. I wówczas, jeżeli wypracujemy ten autorytet zbiorowo, coś z tego będzie.
Ja bym się zwrócił do rolników, żeby nie bali się przechodzić na metody gospodarowania ekologiczne. Będziemy mieli zdrowszą żywność, społeczeństwo będzie zdrowsze, więcej będziemy mieli satysfakcji ze swojej pracy ciężkiej na roli, bo te wszystkie produkty nie wyprodukowane, tylko no, ciężko się pracuje na tej ekologii, w tej ekologii, ale końcowy finał jest bardzo piękny. Bo naprawdę czym nas będzie więcej wesołych, szczęśliwych i zdrowych, tym społeczeństwo się będzie cieszyć. I myślę, że nie jest to takie straszne. To już nasi dziadkowie robili, tylko ci młodsi w tej chwili niech tylko się popytają trochę i będzie z korzyścią i dla Boga, i dla społeczeństwa, i dla nas wszystkich.
Jako duchowny i człowiek profesjonalnie troszkę zajmujący się sprawami wsi, najpierw chcę wyrazić ogromny szacunek dla wszystkich tu obecnych, szczególnie dla tu autentycznych rolników, pana Ryszarda, pana Antoniego. Bo widać takie ogromne zatroskanie o sprawy wsi, roli, rodziny. I to nas wszystkich jakoś tu obecnych chyba łączy i również te osoby, które dzwoniły, właśnie wykazują się tym zatroskaniem. Puentując to, cośmy mówili, zastanawiając się nad etosem rolnika, ja bym ten etos ujął w takich dwóch aspektach, w zasadzie, które oddają istotę chrześcijaństwa. Etos rolnika to praca na roli, która ukierunkowana jest na mówił również szerzej, czy pan Antoni tu, czy inni tu obecni. A więc ci wszyscy, którzy pracują na roli, niech starają się jakoś czuć to szczególne wyróżnienie, że opatrzność Boża tak pokierowała, że pracują na roli. Tak jak tu słyszeliśmy, większość ma świadomość tego i godnie realizuje to swoje powołanie rolnika. Ci wszyscy, którzy pracują na roli, niech czują się, że Pan Bóg ich w sposób szczególny wyróżnił i ta praca na roli niech ich zbliża do Boga i otwiera na innych. A ponieważ zbliżają się święta
Pawła II w czasie jednej z pielgrzymek do Polski: nie ma miłości bez solidarności. Być razem, wspólnie, tam dalej papież tłumaczył, solidarność to jeden przy drugim. Dzisiaj, przedwczoraj, na rozpoczęcie rekolekcji młodzież naszego gimnazjum przedstawiła program właśnie zatytułowany Wieś strażniczką wiary i takie jak najwięcej takiego dobra, abyśmy, zakładajmy bractwa, wspólnie się organizujmy, wspólnie działajmy. I to takie nieraz bardzo proste rzeczy, które z dnia na dzień będą budować te wartości. A na koniec, ja teraz dzisiaj nie składam życzeń jeszcze, bo będę składał jutro.
Cieszę się, że ten temat dzisiaj został poruszony. Zawdzięczamy to księdzu proboszczowi, księdzu kanonikowi. Myślę, że będziemy wracali do tego, dlatego że to są bardzo ważne sprawy, jak konstruować to, co w nas jest, i przekładać to na to, by przenieść to na następne pokolenia. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj tu przybyli, którzy chcieli się z nami podzielić swoimi doświadczeniami, jak również swoją pracą i swoim sposobem myślenia i patrzenia.
Wszystkim obecnym w naszym studiu dziękujemy serdecznie za tą możliwość podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem życia, gdy mówiliśmy o etosie chłopskim jako program moralnego odrodzenia polskiej wsi. Mamy świadomość, że tylko dotknęliśmy tematu, że tylko rzuciliśmy światło, że wcale nie wyczerpaliśmy, ale tylko próbowaliśmy gdzieś w tym krótkim czasie chociaż zdiagnozować i pójść tą myślą. I cieszymy się, że mogliśmy to uczynić. Teraz już przychodzi czas w naszym programie na modlitwę wieczorną, na kompletę, więc chcielibyśmy wszyscy wspólnie i radiosłuchacze włączyć się w tą modlitwę, abyśmy zakończyli ten dzień właśnie tą modlitwą wieczorną Kościoła, kompletą, tą ostatnią modlitwą przed snem. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na koniec dnia spójrzmy w nasze serca. To, co obraziło Pana Boga, szczerze to przepraszajmy. To wszystkie te sprawy względem człowieka, gdzie nie okazaliśmy mu miłości należytej, i względem siebie wszelkie niedoskonałości. A także zobaczmy to wszystko dobro, które dzięki nam Pan Bóg zdziałał, które było naszym udziałem, i też w sercu dziękujmy. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmy litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Nie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężały wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiecie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże, wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej brałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny,
powierzam ducha mojego.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.